dzisiaj moim i Państwa gościem jest Krzysztof Głuchowski i mogę to powiedzieć, dyrektor Teatru imienia Słowackiego. Dzień dobry, Krzysztofie.
Dzień dobry.
Bo tak jeszcze paręnaście dni temu to można by się wahać, co z tobą będzie, ale...
Było jak w thrillerze do samego końca, tak.
Ale czy mogę powiedzieć, że wszystko dobrze się skończyło i mamy happy end?
To jest właśnie ta historia nieliczna chyba w dzisiejszych czasach, która jest mało fancy, mało newsowa, bo jest happy end.
No, niemniej jednak było wiele takich momentów, kiedy nic na to nie wskazywałoby.
No, tak jak powiedziałem, to do samego końca tak było. Aczkolwiek oczywiście w pewnym momencie, jak nastąpiła ta, no nie wiem jak to nazwać, no zmiana władzy w obrębie władzy, czyli marszałkiem województwa, nie bójmy się tego powiedzieć, został pan marszałek Smułka, no to nastąpiła radykalna zmiana. Po prostu zaczęliśmy rozmawiać. To znaczy zostałem zaproszony, żeby rozmawiać i nagle się okazało, że możemy normalnie dialogować, rozmawiać, że jesteśmy normalnymi ludźmi, którzy ze sobą rozmawiają i to jest wspaniałe. To znaczy, jestem bardzo z tego powodu szczęśliwy.
Wydawałoby się, że taka sytuacja to jakby niesie ze sobą jakiś taki potrzebę rozdrapywania trochę ran, przypominania doznanych krzywd, ale zaskakujące, że jednak postanowiliście trochę się odciąć od tego, co było, a było, no niedobrze było, źle było.
To nie jest budujące, to znaczy to nie jest konstruktywne, wydaje mi się. Ja jestem, przepraszam, że ja to cały czas podkreślam, ale to ty zadajesz takiegoś pytania, że mi to ciągle wychodzi, że jestem z Poznania.
Nigdy mi nie mówiłeś, że jesteś z Poznania.
Jestem poznaniakiem z urodzenia. Z takiego, no skończyłem tam liceum, przyjechałem do Krakowa na studia po prostu. Ale śmieję się z tego, oczywiście to nie jest jakaś... jestem już na pewno już dawno temu jestem Krakusem. Ale z tym poznaniactwem to jakby wyjeżdżam zawsze wtedy, kiedy sobie uświadamiam, że poznaniacy jednak są pragmatyczni, konstruktywni i zajmują się, znaczy chcą iść do przodu, nie? No dobra, wylało się, zepsuło, no ale teraz może jednak coś zróbmy dalej, nie?
Organizujemy powstanie i je wygrywamy jako jedyne.
To jest straszne. To tak psuje nam ten po prostu wizerunek romantyczny PR. Prawda? Naszego kraju, w którym żeby coś osiągnąć, to musi być niezła klęska. A poznaniacy są mało newsowi właśnie, nie? Są tacy nudni, nie? No wygrywają powstania, prawda? Organizują jakieś pieniądze, robią różne rzeczy. Nawet, prawda, największy festiwal, który miał upaść i już się, prawda, wszystko była katastrofa, to jak to w Poznaniu, na białym
Deus
koniu.
Deus ex machina.
Tak, wjeżdża Dominika Kulczyk i po prostu wszystko ratuje. Mało tego, okazuje się, że się udaje w ogóle. Mówię o tym z dumą, bo właśnie prezentowaliśmy przed sekundą dosłownie, czyli 3 dni temu prezentowaliśmy na tym festiwalu naszą super operę Alka Nowaka Yoshi Kure z dużym sukcesem, więc jestem bardzo dumny, że Teatr Słowackiego był obecny na tym festiwalu, co miał się nie odbyć już nigdy. Czyli to jest coś takiego, coś się wali i nagle się okazuje, że to można... No dobra, to teraz chwila, przestańmy dragizować, zajmijmy się budowaniem czegoś od nowa. No i to jest ta, co mi się w Poznaniakach podoba, ale wracając do Krakowa, no to by się nie udało, gdyby nie jednak, no, Krakusi, nie? Po prostu. Duża wola wszystkich stron, wszystkich ludzi, którzy... Może nie powiem Krakusi, nie, Małopolanie. Wiem, że to brzmi słabo przy Wielkopolanach, ale Małopolanie okazali się wielcy, wszyscy.
Pięknie to podsumowałeś. Rozumiem, że nie zaglądamy do twojego kontraktu tak bardzo, ale trochę możemy zajrzeć i podać fakty.
Zdaje się jawne, nie? Tak,
no właśnie, no więc nie będę już tak znowu dyskretna.
Ja zresztą ogłosiłem, bo tam elementem składowym, podstawowym tego kontraktu jest program, ale ja go ogłosiłem w tak zwanym konkursie, który się nie odbył, więc on jest...
To jest ten właśnie program. Dobrze. Tak, tak. Słuchaj, na 3 lata, to mnie zainteresowało, dlaczego tak krótko?
Ja już jestem 8 lat dyrektorem Teatru Słowackiego, więc to nie jest krótko. Wiesz, to znaczy, jeżeli policzymy tak zwane lata nieszczęścia, jak my to określamy w Teatrze Słowackiego, czyli najpierw pandemia, a potem okres, no, muszę to przypomnieć tylko dla użytek formalny, mojego odwoływania, które przecież trwało bardzo długo, to, a jednocześnie są te to, też lata, których teatr odniósł jakieś tam sukcesy, nie? Więc to trudno mówić, że to są lata nieszczęścia. To są lata bardzo ambiwalentnych różnych uczuć i zjawisk.
Bez wątpienia było to jakieś paliwo, ta potrzeba pokazania, dziwnego, że potraficie.
No to rzeczywiście, jeżeli odejmiemy ze 3-4 lata, no to takich, których chciałbym być normalnym dyrektorem, czyli wiedzieć, jaki mam budżet i pracować w jakiś normalny sposób, no to tak naprawdę wystarczy to uzupełnić, nie? Czyli, bo ja też wychodzę z założenia, że dyrektorzy teatrów nie powinni się przyspawać do tych stołków i być wiecznie dyrektorami.
No, ale to jednak zazwyczaj, a przynajmniej w Krakowie, mamy takie tradycje zupełnie inaczej.
Ja myślę, że czas z tym skończyć. Znaczy, to się też powoli kończy, no bo jak tak zwrócimy uwagę na to jakieś ostatnie, no to jednak były jakieś zmiany, to się dzieje.
No właśnie, ale oboje tak bez przekonania, no powoli. No. Ale nie, to się że nomina sąd od Joza, no ale nie, no, ludzie zakładają zespoły, teatry zostają.
Ja uważam, że mamy fantastycznego nowego prezydenta, któremu trzeba dać duże karty, jak to się mówi, carte blanche i zaufanie, bo on naprawdę chce coś fajnego zrobić i trzeba go popierać. Tak go popieraliśmy, jak startował, tak i teraz chcemy, żeby coś zrobił, więc ja myślę, że on też ma taki, jest nowy, nie? I jest coś takiego, że taka nowa energia, żebyśmy się właśnie nie zabuksowali w tym, nie? Że teraz, o Boże, znowu będzie tak samo. No nie, myślę, że nie, że to jest zmiana zawsze ma w sobie potencjał czegoś pozytywnego. Każda zmiana, nawet taka, która wydaje się pozornie niedobra. I jak ja wolę widzieć ten potencjał pozytywny. W moim przypadku nie ma zmiany. To znaczy, zmiana jest taka, że jakby postaram się być nowym ja. Nie? W tym sensie, że teraz...
Stary nowy ja.
No tak, że mogę wyłączyć tryb walki, tryb emergency,
awaryjny.
Tryb awaryjny, no. W którym funkcjonowaliśmy, nie? Bo to jest najważniejsze. Tu rzeczywiście jest coś takiego, że w tej sytuacji to jest taka sytuacja win-win-win. Mówię trzy razy, trochę niepoprawnie, celowo, bo to jest jeszcze bardzo trzeci ważny partner. Powiem nawet właśnie, że to jest sytuacja win-win-win-win, dlatego że w tym jest i miasto, i ministerstwo, czyli nazwijmy to dumnie naród cały, który reprezentuje Ministerstwo Kultury i Sztuki. Kultury, przepraszam, i dziedzictwa narodowego. No właśnie, dobra nazwa dla podkreślenia, że to jednak naród. I ja mówię to serio.
Dobra.
No i oczywiście organizator, nie? Czyli Urząd Marszałkowski, więc i Teatr Sołackiego, nie? Więc tu wszyscy są wygrani.
A powiedz, a dlaczego do ostatniej chwili tak negocjowałeś? Co tam było?
Bo było mało czasu. Bo to jest coś takiego, że jakby, no, jakby na użytek znowu jakby historyczny, bo nie chcemy rozpamiętywać przeszłości, to przypomnijmy wszystkim, że to się wydarzyło tak, że te bardzo długo trwały wybory przecież zarządu województwa małopolskiego.
Ekstremalnie.
Wszędzie chyba wybrali. Do ostatniej chwili i rozumiem, że poprzedni zarząd, chociaż de facto on jest w dużej części starym, nowym zarządem, ale jakby najistotniejsza jego część się zmieniła, nie? W sensie głowa.
Tak.
To ten stary, nowy zarząd z nową głową dopiero ukonstytuował się w zasadzie na miesiąc przed upływem mojej kadencji. I ten jakby dialog zaczął się dosyć szybko po tej sytuacji zmiany.
Po waszym też wystąpieniu twojego zespołu.
Bo mój zespół jakby czekał na to. No, parę lat, nie? Więc ja rozumiem też zniecierpliwienie, bo oni wiedzieli, co się dzieje. Tutaj jakby nie działało nic. To znaczy te przepisy, że dyrektora trzeba wybierać na rok przed, albo na minimum pół roku przed.
Wszystko w stanie zawieszenia.
A tu było coś takiego, że ja wiedząc o tym, podjąłem świadomie decyzję z całą odpowiedzialnością, że ja zostaję do końca. To znaczy nie szukam sobie jakiejś roboty, nie startuję w tych wszystkich konkursach bardzo atrakcyjnych, różnych, na przykład na dyrekcję Starego Narodowego Teatru.
Albo w Szczecinie,
albo dramatyczny w Warszawie. Odrzucam całą masę ofert pracy. No śmieję się, ale trochę ich miałem, to fakt. Bo ludzie się zorientowali, że jest coś do wzięcia. Bo byłem lojalny wobec ludzi, którzy stali ze mną na schodach i który łączyła nas jakaś sytuacja. Oni powiedzieli coś, ja powiedziałem coś i byliśmy lojalni wobec siebie, więc ja, to było strasznie stresujące, bo ja po prostu czekałem do końca, nie? To znaczy, i dosłownie było to do końca, to znaczy myśmy się porozumieli ze względu na tą szczupłość czasu, nie na niechęć. Tam nie było niechęci ze strony organizatora, tylko po prostu no, tak się za to zabrali. No.
Czyli nie ma w tym kontrakcie tam nic z tymi małymi literkami przysłowiowymi?
Nie, to jest standardowy kontrakt. Tutaj bardzo ważnym i istotnym czynnikiem i bohaterem tej sztuki jest niewątpliwie pani minister Hanna Wróblewska i pan wiceminister Andrzej
Wyrobiec. Czyli to są nowe karty.
Tak, jeszcze trzeba dodać bardzo istotny element, czyli wcześniejszy pan minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz. Nie? To jest ta trójca, która odegrała tu bardzo istotną rolę w negocjacjach po prostu, bo no, mają prawo negocjować, ponieważ no, pojawił się kolejny współorganizator, dopełniając tę kartę, ustanowioną zresztą przez poprzedni sejmik, bo on wyraził taką wolę współprowadzenia.
No tak, i właśnie no. Wspaniale, że to się dzieje.
I to się właśnie dzieje i ta wola została spełniona. Więc dlatego jest to zaskakujący happy end.
To prawda, a powiedz mi, to już wiadomo, mnóstwo pieniędzy będzie? Czy nie wiadomo, ile tych pieniędzy?
Ja tam pamiętam, że w Biblii mnóstwo to jest chyba 6600, jest tam jakiś taki cyfra, to oznacza mnóstwo.
Z cyframi zawsze miałem kłopot.
Nie wiem, czy to jest mnóstwo. Wydaje mi się, że to jest po prostu jakaś podstawowa, bazowa normalność w przypadku tak ogromnej instytucji o znaczeniu narodowym i strategicznym dla kultury. Bo mówimy o Teatrze Słowackiego i ja nie chcę się kwalifikować, to znaczy uważać, że inne teatry są gorsze, powinny mieć mniej pieniędzy. Nieprawda. Ja bardzo szanuję i uważam, że każdy teatr, przynajmniej mówię tu o naszym podwórku, czyli krakowskim, ma swoją bardzo wyraźną funkcję, swoją istotną rolę do odegrania i każdy powinien dostać jakieś wsparcie, bo zupełnie inne sprawy załatwia, nie wiem, Teatr Łaźnia Nowa, a zupełnie inne sprawy, na przykład Teatr Nowy. I jeden i drugi zasługuje na wsparcie, uwagę i ma bardzo ważną misję do spełnienia. Ale Teatr Słowackiego jest jednym z takich ważnych filarów kulturowych i związanych z dziedzictwem i rolą, jaką odgrywa, jako taki hub narodowy. To zresztą był jeden z pierwszych teatrów narodowych, chociaż się tak nie nazywał. Ma to napisane na frontonie. Krakowianie lubią sobie napisać coś, żeby nie zapomnieć. I to jest fajne, nie?
Albo żeby to dobrze wyglądało. Czasem różnie bywa. No, ale przy Placu Świętego funkcje, Ducha, nie? To prawda, wydaje mi się, że udało ci się odświeżyć te znaczenia, bo
tak,
no, różnie bywa.
Ja zawsze przypominam, często złośliwie, często nie, ten napis, on jest bardzo fajny, przypomnijmy go słuchaczom, Kraków w narodowej sztuce. I to jest takie zobowiązanie, które krakowianie w XIX wieku sobie napisali, żeby ich następcy nie zapomnieli. Znaczy już ci, co napisali, zapomnieli to po 5 latach, to umówmy się. I kolejni dyrektorzy musieli się strasznie starać o pieniądze i walczyć. Ale tak to było, to znaczy po to powstało. Od początku ten projekt, jak teatr miejski, wtedy jedyny, i teatr miejski był projektem narodowym. Narodowy w tamtych czasach oznaczało niezależny. Niezależny od zaborcy. To był nasz teatr. Poznaniacy ujęli to jeszcze lepiej. Napis na frontonie Teatru Polskiego, zbudowanego w podobnym czasie, jest prostszy. Naród sobie.
Świetne.
I to po prostu oznaczało to samo, nie? No, krakowianie, umówmy się, przepraszam, są bardziej pompatyczni. No, musieli lepiej to nazwać, ubrać w słowa, wiadomo. I ja to doceniam, ale to też jest zobowiązanie. Ten napis mówi właśnie to, czym jest Teatr Słowackiego. I ja nie mówię teraz jako prywatny dyrektor prywatnego teatru, tylko mówię to z pełną świadomością, jako 20, nie ostatni, dyrektor Teatru Słowackiego. Mówię, że to temu teatrowi się po prostu należy. Dobra, to nie jest jakaś łaska.
Tak, i ja nie będę tutaj komentować, nie będziemy się łapać ze słówka i przypominać, kto jest autorem cytatu i tak dalej. Przechodzimy dalej. To powiedz, ile tej kasy?
To jest jasne, bo to wielokrotnie było pisane, więc nie ma co ukrywać.
Tak, ale przypominamy.
O jeden i drugi organizator zobowiązali się, organizator jakby nasz małopolski zobowiązał się dawać podstawowej dotacji nie mniej niż 23 miliony złotych rocznie, a organizator ministerialny zobowiązał się dawać nie mniej niż 10 milionów złotych rocznie, co daje już sumę taką podstawową na tak dużą instytucję, która no jest kwotą, która pozwala już planować sensownie budżet, nie licząc się z tym, że trzeba kreatywnie i nieprawdziwie forsować na papierze, bo papier wszystko przyjmie, jakieś abstrakcyjne dochody, żeby spiąć budżet, który potem albo się uda wykręcić, albo nie. Teatr Słowackiego musiał rocznie zarabiać sam około 14 milionów, żeby przetrwać. To jest ogromna ilość pieniędzy na teatr publiczny do zarobienia. My wykorzystywaliśmy wszystko, żeby te pieniądze zarobić, ale tak nie powinno być po prostu, bo nie jesteśmy prywatnym teatrem rozrywkowym.
A powiedz, to będzie od początku sezonu, czy od przyszłego roku? I żeby tak dla porównania...
Od przyszłego roku. W tym roku jesteśmy jeszcze biedną instytucją.
To, a co to znaczy biedna instytucja?
No po staremu, to znaczy musimy spiąć budżet, musimy oszczędzać, musimy
ile,
bardzo uważać.
I ile to jest tych...
No to jest właśnie jakieś 20, to jest około 30 paru milionów, które z czego właśnie jakieś 12-13 musimy zrobić sami, reszta to jest organizator. I walczymy do końca, mamy ostatnie miesiące, będziemy jeszcze pewnie starali się coś zrobić, żeby jakoś dociągnąć i robiąc jeszcze oczywiście jakieś programowe rzeczy. A od przyszłego roku zaczynamy funkcjonować już w innym trybie, w innym statusie. I, no i uważam, że to jest ten happy end, to znaczy tak powinno być. To znaczy mamy mądrość organizatorów obydwu.
Myślałam, że powiesz mądrość władzy.
Ja jestem anarchistą, wiesz, ja po prostu...
Organizator to organizator.
No tak, mi nie przychodzi przez gardło słowo władza, wiesz, mam z tym problem duży, dlatego że ja jestem człowiekiem nastawionym wolnościowo, anarchistycznie i demokratycznie, do bólu, nie? To znaczy uważam, że to są... Politycy są ludźmi wynajętymi, no po prostu, przez naród, przez ludzi, przez... Nie chcę używać tego durnego słowa suweren, bo to właśnie sugeruje jakąś
relację
władza, tak. Władca i prawda, i poddany. Tu nie ma poddanych. My musimy się traktować równo, to znaczy odpowiedzialnie w dwie strony. Lojalność polega na właśnie dialogu, na rozmowie, na tym, że politycy są mądrzy wtedy, kiedy traktują specjalistów poważnie. Bo nikt nie wymaga od polityków, z wyjątkiem ich samych, niektórych, żeby się na wszystkim znać i żeby być specjalistami. Politycy mają jakąś taką dziwną, niektórzy, nie wszyscy. Ja nie chcę jakby obrażać jakiegoś zawodu, bo to nie jest dobre. Są tacy, którzy uważają, że politycy się na wszystkim znają i w każdym temacie mają prawo się wypowiadać. Otóż nie. Właśnie politycy, ich mądrość powinna być mądrością Andrzeja Wajdy, że powinni zatrudniać specjalistów, którzy się na określonych rzeczach znają.
Amen. Krzysztofie, to znaczy, że ty i twój zespół i twój teatr będzie się pławił w pieniądzach w przyszłym
nie,
roku?
Nie, wcale nie są wyglądało. Takie duże pieniądze.
Nie, no to jest takie pytanie.
Ja wiem, że w tym momencie wkurzyłem bardzo wielu dyrektorów teatrów i instytucji kultury, którzy mają nieporównywalnie mniejsze pieniądze i mogą o takich pieniądzach tylko marzyć. Ale ja też chcę od razu powiedzieć, że to jest naprawdę wielka instytucja, robiąca bardzo wiele rzeczy i załatwiająca bardzo wiele projektów i programów społecznych oraz takich, które są potrzebne po prostu i wyczerpują bardzo wielkie zapotrzebowanie publiczności na różne rzeczy. My po prostu naprawdę robimy dużo rzeczy i zatrudniamy bardzo dużo ludzi, bardzo dużo artystów, mamy wiele projektów i nie możemy na przykład, oczywiście przez całe lata ograniczaliśmy to. No nie można ograniczać, bo wtedy stajemy przed pytaniem, po co w takim razie ma istnieć taka instytucja.
Najlepiej byłoby nie grać na przykład, jak się
no
nie
tak,
ma
no albo w ogóle pytanie jest po co. Znaczy myśmy mieli bardzo wiele szczęścia, że nasze spektakle spodobały się z takim zainteresowaniem. Że nie stały się na przykład niszowe, nie? Że to jest taka mała tragedyjka niszowa. Nie, no jakby nasze spektakle stały się kasowymi spektaklami w takim dobrym tego słowa znaczeniu, chociaż to nie są spektakle komercyjne, nie? I ludzie walą drzwiami, oknami, nie wiem, właśnie na Dziady, Wesele, 1989 i tak dalej. To wszystko były projekty, jak dobrze wiesz, bo jesteś z branży, bardzo ryzykowne, które mogły się kompletnie nie udać, być totalną klapą i pogrzebać jeszcze bardziej tą sytuację finansową takiej instytucji. A taka instytucja musi mieć prawo eksperymentu, musi wytyczać nowe drogi. To, co my też staramy się robić. Musi mieć prawo błędu, bo jak nie ma i powiela tylko sztampę oraz sprawdzone, prawda, pomysły, to wiesz doskonale, czym się to może skończyć i gdzie zmierza, do jakiego zakurzenia. I właśnie pytanie, po diabła to istnieje. Jak ktoś, ja nie chcę źle mówić oczywiście o moich poprzednikach, ale był taki moment w historii tego teatru, cofnijmy się już do tych, co dawno nie żyją, gdzie wszyscy pytali, po co to w ogóle... Może to powinna być taka właśnie hala miejska, na taki piękny salon miejski na jakieś capsztyki i bankiety, nie? Po co to istnieje? No tak.
Dobra, ale to może nie zapuszczajmy się w te porównania, bo ciśnie mi się takie proste pytanie teraz na usta. To co dalej? Bo teatr bez wątpienia w niezwykle trudnych, by nie rzec ekstremalnych sytuacjach, w sytuacji trudnej politycznie, finansowo odniósł gigantyczny sukces artystyczny. Nie chcę stawiać takich tez, że to jakoś ze sobą było powiązane, bo to by było zbyt proste i nie odpowiada mi taka wizja świata, że tylko artysta, który dostaje po grzbiecie, jest kreatywny i pracuje.
Trochę tak wyszło.
No dobra, tak wyszło, ale...
Niestety znowu to potwierdzamy.
Tak, ale no, to się trochę kończy, prawda? Czy można powiedzieć, wręcz się skończyło w momencie, kiedy podpisałeś kontrakt na 3 lata. No i co to będzie?
Wiesz co, ja chciałem trochę jednak to sprostować, bo to jest dosyć ważne.
Dobra.
Ważną rzecz poruszyłaś. No. I trochę niestety niechętnie, ale muszę powiedzieć o sobie, nie? Bo ale tak jest. To znaczy, ja przez te ostatnie lata starałem się jednak tak pracować i tak działać, żeby stworzyć tym ludziom, którzy tam są, warunki komfortowe jak na tą sytuację. To znaczy, żeby oni tego nie doświadczyli. To był mój cel. Bo inaczej, i to nie jest tak, że ja się z tym nie zgadzam głęboko, że sztuka dobra powstaje tylko w kryzysie.
Nie, ja tego nienawidzę właśnie dlatego, to, za mało zdystansowałam, ale uważam, że to jest błędne, szkodliwe i chore.
I tak nie było. To znaczy, tak nie było, ponieważ my z całym jakby zarządem tego teatru i tu jakby z moimi najbliższymi współpracownikami, którzy ze mną to dźwigali, to mówię o mojej zastępczyni, mówię o moim kierowniku literackim, mówię o mojej głównej księgowej. To są ci ludzie, na których to po prostu wisi, nie? I ich wszystkich ludźmi, którzy się zajmowali wieloma rzeczami. Często nawet nie wszyscy wiedzą, czym się kto zajmował. I też dźwigali na sobie różne obciążenia. Ale jednak wszyscy staraliśmy się stworzyć sobie nawzajem i twórcom warunki komfortowe. To nie jest tak, że tak, myśmy, nie wiem, dziadosko płacili ludziom, wykorzystywaliśmy ich do niemożności. Oczywiście było tak, że wszyscy strasznie mocno i ciężko pracowali. I zespół techniczny, i zespół aktorski. Ale ja tym zespołom powiedziałem to 8 lat temu, kiedy w ogóle nie przewidywałem żadnych kryzysów. Powiedziałem, to będzie krew, pot i łzy. Będziecie harować, pracować. Będzie to straszne, ale gwarantuję wam, że za 5 lat będziecie należeć do ekstra klasy. Tylko musicie się, bo macie wszystko. Mamy jakby po stronie jest bardzo dużo rzeczy w tym teatrze. Tylko musimy to wykorzystać i musimy ciężko pracować. Nie da się tego zrobić, nie robiąc tego. Więc ta praca była przewidziana. Nikt nie przewidział, że będzie taka straszna i tak długo trwała. Ale ona skończyła się takim zwycięstwem artystycznym, dlatego że były warunki, był komfort, wypracowywaliśmy odpowiednie pieniądze, robiliśmy wszystko, żeby były warunki do pracy. Pracowaliśmy naprawdę z dobrymi ludźmi, bardzo się poświęcaliśmy w doborze i w myśleniu sensownym o repertuarze i o tym, co chcemy robić. To znaczy, to były wizje, to znaczy my nad niektórymi rzeczami pracowaliśmy 2-3 lata. Prosty przykład. W momencie, kiedy, nie wiem, powstawały Dziady, planowaliśmy już wesele. To jest tryptyk. O, trochę zdradziłem, bo jeszcze trzeciej części brakuje. Ale jakby to jest na przykład, to było, słuchaj, rozłożone na 6 lat. Projekt 6-letni. ryzykowny jak cholera, chociaż robiony z wybitną, jedną z najwybitniejszych polskich reżyserek, ale ona też miała stres i też nie wiedziała, czy to się uda.
Maja Kleczewska zrobi Wyzwolenie?
Ja tego nie powiedziałem. Nie zaprzeczam i nie potwierdzam, ale...
Bardzo ci dziękuję. No, no.
Więc, wiesz, dlatego jakby protestuję przeciwko takiemu myśleniu, że my musimy mieć biedę, kryzys i straszne warunki, bo to nie jest
dobre. Po prostu
dobre.
Robisz swoje, kontynuujecie.
Moim marzeniem było stworzyć ludziom takie warunki, żeby mogli dobrze pracować. Ciężko, ale żeby mieli satysfakcję i żeby mogli odnieść sukces. Dlatego...
Czyli nie koncentrować się na, tak, że jest ja cezura.
Tego, ja ci to, broń Boże, nie zarzucam, no. że to powiedziałaś, tylko ja zawsze jestem wyczulony.
Ja to przytoczyłam, tak, ale ja, no właśnie, przy, tak, ja mamy to takie samo myślenie jako tak. coś niewłaściwego.
Tak, bo gdyby ktoś tak powiedział właśnie o nas, nie, no to to jest niesprawiedliwe, bo to wtedy przeczy całej, dlatego mówię trochę o sobie, bo to wtedy uderza w to, w całą moją pracę, jaką wykonałem w ciągu tych paru lat, a to było moim głównym celem. Dać ludziom bezpieczeństwo w rozwoju, pracy, w tym, co naprawdę skupiałem się na tym kosztem swojego życia osobistego, rodzinnego. Nie chcę powiedzieć, że się poświęcałem, bo właśnie jestem poznaniakiem, więc ja nie mam mentalności Konrada z Dziadów.
To jest kwestia po prostu tylko jakiejś po prostu, etyki takiej codziennej, prawda? Powierzoną tak, robotę się robi.
Koński kurde upór po prostu był we mnie.
Dobrze, ale jeśli cię zapytam, bo dzisiaj staram się właśnie takie bardzo proste pytania zadawać, czy coś w teatrze się teraz zmieni? Jak postrzegasz ten, no właśnie, zmieni? No będziecie mieć na przykład lepszy budżet. Czy...
Nie ma nigdy wystarczającego budżetu, wiesz. Tak jak... nie chcę oczywiście żadnych seksistowskich dowcipów, to raczej jest odwrotnie. To raczej moja żona mówi, że nie ma takich pieniędzy, którym ja bym nie wydał. Jak będę miał za dużo, to i tak je wydam.
No tak, tego, scenografia odtwarzająca na przykład Kościół Mariacki. Podejrzewam, że nie kosztowała 3 zł.
No nie. Ale
tym bardziej, że cała na złoto była, tak.
Tak, tak, ale to też jest efekt genialnej pracy moich pracowni. No wiesz, to są absolutni...
No to prawda.
Absolutni mistrzowie. Ale... No powiem tak, że no nie ma czegoś takiego jak wystarczający budżet. To znaczy zawsze możemy wszystko wydać. Pytanie jest, czy, że trzeba to robić mądrze i trzeba go pomnażać. Znowu taka poznańskość tutaj wchodzi.
No dobrze, to rozumiem.
Musimy budować jedno, znaczy to nam daje szansę. Po prostu. Po pierwsze, uspokoić sytuację, żeby wreszcie było normalnie. To znaczy, że możemy coś zaplanować, również w sferze organizacyjno-budżetowej, a nie tylko mitycznych planów, zamierzeń, które planujemy, że możemy wcześniej zawierać umowy, wieloletnie na przykład. To jest bardzo ważne, bo ta stabilizacja budżetowa pozwala nam wreszcie, czego ja nienawidzę, takiej pracy, prawda, gentleman's agreement, czyli że no, po prostu z kimś zaczynam pracę i on już 2 lata wcześniej coś robi. Nie, ja chcę po prostu zawierać umowy z ludźmi normalne, takie, które po prostu dają bezpieczeństwo w 2 strony, z dużym wyprzedzeniem. Przy wielu projektach nie mogliśmy tak zawierać umów, to jest bardzo frustrujące. Co nie znaczy, że nie dotrzymywaliśmy warunków, ale po prostu wieloletniość prognozy finansowej pozwala coś takiego robić. Dobra. To jest bardzo ważne,
to jest duża zmiana.
Żeby też nie łamać prawa, żeby działać zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Ja naprawdę chcę mieć tutaj, jestem legalistą i chcę mieć porządek. Nie? To jest bardzo ważne. W kulturze naprawdę można pracować, kultura jest dziedziną gospodarki.
Oczywiście, a co?
Więc, i to jest jedna rzecz. Druga, ja wiem, że to jest mało interesujące, mało rozrywkowe to, co mówię, ale no niestety to jest taka podstawa, takie abecadło, planowanie, sensowne myślenie, następnie planowanie rozwoju ludzi. Przecież ci ludzie dlatego są tacy świetni. Nie możesz nie powiedzieć, że zespół Teatru Słowackiego zmienił się w przeciągu ostatnich 8 lat i są to ludzie, których można określić mianem cudotwórców często. Po prostu
no to jest wspaniały zespół.
To jest rewelacyjna maszyna.
Który ewidentnie się rozwija.
Ale to nie jest, nie bierze się znikąd, nie? To znaczy to jest coś takiego,
że... No na przykład ze spotkań z reżyserami, których wybierasz.
Ale
do
też
pracy.
Trzeba tym ludziom stworzyć warunki rozwoju. Tak. Trzeba im dać możliwości wielu współpracy, szkoleń, warsztatów. To kosztuje. Mhm. Praca, szkolenie dobrego pracownika w kulturze jest często droższe niż w innej dziedzinie, jeżeli podejdziemy do tego poważnie. Mhm. Nie bierze się, twórca nie bierze się znikąd. Nie dlatego się urodził, ma tak zwane natchnienie Boże i takim je, Panie Boże, stworzyłeś i jesteś już po prostu zdolny. Nie, to jest ciężka praca. Widz w teatrze widzi tylko to, co się wydarzyło na końcu. Mm. Nie? No. Na tym pracuje sztab ludzi. Ogromny sztab ludzi. Mm-hmm. Jak powiedział kiedyś zresztą nasz nasz premier, Boże...
Tadeusz Mazowiecki.
Nie, Hausner. Mm-hmm. Powiedział coś takiego, że on jest pełen podziwu dla ludzi pracujących w kulturze, bo to są bardzo małe zarobki, a pracują tam najzdolniejsi ludzie, jakich można sobie wyobrazić. I, bo ich tam przyciąga tylko pasja. Mm-hmm. A pasja jest najważniejszą rzeczą, po prostu. Mm. Oni nie chcą zarobić pieniędzy, chociaż też oczywiście, ale to nie jest ich główne kryterium. Oni chcą pracować w fajnym miejscu i rozwijać siebie. Więc my musimy im to dać. To jest drugi element bardzo ważny, który właśnie mi na to pozwoli, na takim planowaniu i rozwoju. To dotyczy wszystkich pracowników. To jest wreszcie kształtowanie społeczności zawodowej, którą my od jakiegoś czasu staramy się eksperymentalnie wprowadzać różne wzorce w zarządzaniu. To jest bardzo trudne i mozolne, czyli to są na przykład warsztaty społeczne, interakcji międzyludzkich, które staramy się robić w teatrze, żeby niwelować konflikty, powodować większe zrozumienie pracy między ludźmi. To są wreszcie rzeczy, które dotyczą mobbingu i prześladowania. To są wreszcie rzeczy, które dotyczą współpracy, czyli ewaluacje. U nas w teatrze po każdym projekcie robi się ewaluacje i to są często wielogodzinne dyskusje, w których ja biorę udział, w których roztrząsamy każdą rzecz, staramy się wprowadzać kolejne procedury, które coś usprawnią. Mnie się marzy instytucja, która się samonaprawia. Użyłem nawet takiego samoleczy, samonaprawia, takiego sformułowania i to chcę rozwijać. Na to trzeba mieć czas, a czas to pieniądze.
No to
zatrudnianie specjalistów.
Tak.
Prawda? Teatr Słowackiego powinien być wzorcem pewnych zachowań, pewnych działań i pewnym modelem eksperymentalnym funkcjonowania.
Alleluja. Nowa nadzieja to będzie hasło sezonu, który się rozpoczyna. Powiedz już krótko, bo musieliśmy rozmowę jednak poświęcić pewnym fundamentalnym założeniom.
Są długo gadamy. Wszyscy wyłączyli te...
Ale będzie podcast, będzie można zatrzymać i wrócić. Powiedz, co wiemy o sezonie. Oficjalna konferencja prasowa za chwilę, więc powiedzmy to, co możemy powiedzieć dziś.
No, nowa nadzieja to oczywiście... Zgodnie z naszą zasadą w Teatrze Słowackiego proroczych tytułów, które się samo sprawdzają w tym miejscu, jakim jest Teatr Słowackiego, bardzo nas to cieszy, bo on się sprawdził, bo wymyśliliśmy go przed rozwiązaniem, przed happy endem. I znowu się sprawdził. Tak jak niestety sprawdził się tytuł Koniec Świata. To był ten sezon, gdzie w połowie tego sezonu wybuchła pandemia. Więc jakby to powiedzieć...
Trzymacie rękę na pulsie.
Trzymamy rękę na pulsie, w wielu sprawach się sprawdza. Więc nowa nadzieja się sprawdziła, no to jest sezon, który dokładnie jest taką naszą nadzieją, nie tylko dotyczącą naszej sytuacji. Patrzymy szerzej oczywiście, jak to w Teatrze Słowackiego. Patrzymy na to, że chcielibyśmy bardzo, żeby zwyciężyła jednak postawa obywatelska w naszym małym świecie europejskim i światowym. Z tym się wiąże wiele rzeczy, to znaczy postawa krajów europejskich, polityków europejskich, czy zwycięży, krótko mówiąc, koniunkturalizm i jak zwykle krycie się za coś, czy zwycięży, no nie wiem, postawa, nie wiem, Radka Sikorskiego, prawda, która jest bardziej nam się podoba, krótko mówiąc, czy też, czy wybory wygra Kamala Harris, czy człowiek pomarańczowy Donald Trump, prawda, no to są takie...
To są fundamentalne pytania.
I my jakby badamy to oczywiście, te nastroje, stąd nowa nadzieja, bo jednak wierzymy pozytywnie, że to się może zmienić, to znaczy, że się obronimy przed najazdem Hunów wreszcie, bo tak należy określić to, co się dzieje na wschodzie w tej chwili i tu jednoznacznie, tak jak powiedziałem to na samym początku pierwszego dnia wojny, kiedy wieszałem flagę ukraińską na elewacji Teatru Słowackiego, że ona będzie wisieć do końca trwania tej wojny i bardzo byśmy chcieli, żebyśmy mogli tą flagę wreszcie zdjąć w tym sezonie.
Może. To może jeszcze potrwać trochę.
Może, ale trzeba mieć nadzieję. Ale jeżeli temu nie pomożemy, nie będziemy o tym mówić, nie będziemy cały czas wszystkim przypominać, jak to jest ważne, żeby skończyć z tym absurdalnym twierdzeniem ludzi niektórych, którzy mówią, że już strasznie są tą wojną zmęczeni. To zazwyczaj mówią ci, którzy patrzą na to z pozycji kanapy. Nie, po prostu naprawdę rozgrywają się teraz losy, jaki będzie kiedyś świat. To jest ten rok.
Czujemy to. Jakie spektakle, jakie premiery, w jakiej kolejności?
No wiesz co, no, na razie mogę zdradzić tyle. Zaraz się wszystkiego dowiesz. No, już niedługo.
Czyli zakładamy...
Ale mogę zdradzić oczywiście to, co już wszyscy wiedzą, bo to sprzedajmy na to bilety, czyli za chwilę jest premiera naszej koprodukcji z Teatrem Studio Warszawskim musicalu Zen Marii Peszek i w reżyserii Cezarego Tomaszewskiego, czyli Serce ze szkła z Marią, Janem Peszkiem i naszymi aktorami, bo ta koprodukcja polega na tym, że ta wersja, która miała premierę w kwietniu w Warszawie w Teatrze Studio, była z warszawskimi aktorami. Teraz będzie ten sam musical, w zasadzie 1:1, taki sam, z naszymi aktorami, czyli tymi aktorami Teatru Słowackiego. Będzie można sobie porównywać, będziemy się też mieszać, mam nadzieję. To jest taki projekt już dawno temu zamówiony. Wynikało to z takiej starej koprodukcji, którą jeszcze żeśmy ustalali dawno temu i ona się tak nieopatrznie przeniosła na właściwie nowy sezon, już nie mój, miał być nie mój, ale jest mój. Więc tak wyszło. To była premiera, która się powinna odbyć w poprzednim sezonie, ale się nie odbyła, teraz się odbywa, więc to jest jakby też start nowego sezonu. Trochę prześmiesznie, trochę queerowo, trochę błazeńsko, w takim wspaniałym, dobrym stylu. Ktoś może nie lubić takiego humoru, ale no trudno się obrażać na taki humor.
Akurat bardzo gustuje w takim humorze.
No więc będzie zabawnie. Będzie to coś takiego lekkiego kompletnie na otwarcie. I też taki trochę mierzenie się, no głównie Marysi przecież, nie? Tam jest zresztą świetna muzyka Andrzeja Smolika, ale mierzenie się takiej Marysi ze swoją historią, swojej rodziny i swoją, w taki bardzo osobisty, co jest zawsze najlepsze, osobisty, ale też lekki, queerowy styl, jak to u niej, co bardzo... Bardzo jest, no, nam się to podoba po prostu. No, a resztę planów, no to w zasadzie za chwilę, bo tam jest grubo w tym sezonie. Mamy kilka naprawdę wystrzałowych rzeczy.
Będzie Pan Tadeusz, to zapowiadałeś już.
Pan Tadeusz będzie trochę później. On trafi jednak na przełom następnych sezonów. Z tej racji, o której zaczęliśmy rozmowę, czyli z tego, że w tej chwili na przykład nie mamy pieniędzy, no po prostu musimy trochę mierzyć siły na zamiary, krótko mówiąc, jeszcze przez chwilę. Więc to nie jest tak, że wiesz, to jest jak pancernik, nie da się tak czegoś przesunąć o 3 miesiące. No musimy ten klocek trochę przesunąć dalej, bo to jeszcze twórcy wybitni często no, mają tak, że terminy mają pozajmowane, więc musimy to przemieszczać. Ale zdradzę tylko tyle, że na pewno mamy w przyszłym sezonie 2 świetne prapremiery nowych tekstów, które... Jeden z nich co najmniej jest sensacją ostatniego czasu, więc...
Czyli tak, teraz czuję, że powinnam podjąć to wyzwanie wypuścić się na jakąś zgadywankę, ale...
Nie, ale powiem, że jest grubo, to znaczy, że mamy tu mocne karty. No i oczywiście mamy też fajne nazwiska, fajnych twórców, którzy...
Których też nie podasz.
Których nie podam na razie, ale to są nasi wypróbowani przyjaciele, którzy dawno u nas nie reżyserowali, ale znowu będą reżyserować. Ale to i... No i mamy fajne rzeczy. Ale no, jest coś takiego, że jeszcze dodatkowa informacja jest taka, że teatr niestety w związku z remontem ogromnym, który...
To jest koszmarna informacja. No dobrze, mów.
To nie jest taka koszmarna informacja.
No ale co z wami będzie? Gdzie będziecie grać? Remont dużej sceny.
Remont dużej sceny.
Kiedy?
Nieunikniony.
W przyszłym roku?
W przyszłym roku między kwietniem a wrześniem jest planowany. W najbardziej takim, najmniej dokuczliwym momencie. Ale niestety będzie, bo mamy, no pamiętaj...
No bo musi być.
No musimy zrobić
tak.
Parę takich poważnych rzeczy, jak chociażby remont 36 łazienek. Przenosimy się do Łęgu, do Telewizji Polskiej. Teatr będzie grał Tam jest świetne warunki. Sama byłaś na paru spektaklach. Krystiana Lupy na przykład.
To jest,
uważam, fantastyczne, zapomniane miejsce, które odświeża tylko Bartosz Szydłowski raz w roku przy okazji Boskiej Komedii. A wydaje mi się, że i to nam się świetnie rozmawia z obecnym kierownictwem telewizji krakowskim. Wydaje mi się, że jest fajny moment, żeby to trochę odświeżyć i wykorzystać tę sytuację, że zarówno Opera Krakowska, jak i Teatr Słowackiego idą do remontu w pewnych okresach różnych, ale się tam gdzieś zazębiamy, żeby gdzieś ten łęk wszystkim przypomnieć, że jest takie no, fajne miejsce w sumie, które jest zapomniane, bo tam się niewiele dzieje. No bo...
Tak, a w tym miejscu jest dużo miejsca i tak, rzeczywiście można się z maszynerią pomieścić.
Przeniesiemy się tam, ale też chcę od razu powiedzieć, że to nie jest na długo. To wcale nie będzie aż takie zamknięcie, bo kwiecień, maj, czerwiec, a potem przez są 2 miesiące wakacji i trochę września, więc to nie jest tak, że my tu nie wiadomo jakie. My tak planujemy, staram się tak planować remont, żeby on będzie trwał, słuchaj, no 4 lata, więc to jest ten jedyny taki moment, w którym naprawdę się nie da nie zamknąć. Mm-hmm. No bo są granice brawury, gdzie tam, wiesz, rozkuwanie pionów. To jest bardzo, robimy bardzo poważne rzeczy w Teatrze Słowackiego. To jest ta druga, bardzo korzystna element tej całego happy endu, o którym mówimy cały czas. Czyli to, że
możesz za to zapłacić.
Że tak, że organizator naprawdę dał solidne pieniądze na ten remont. Chwała Małopolsce i sejmikowi, i zarządowi województwa małopolskiego za ogromne pieniądze na dziedzictwo, jakim jest Teatr Słowackiego. Że...
I toalety w tym dziedzictwie, powiedz, tak, skończą się te kolejki.
Toalety to zawsze jest ta pięta achillesowa każdego dziedzictwa.
No pamiętam, pamiętasz w Bunkrze Sztuki, jak robiłeś rewolucję?
Tak, pamiętam, wtedy chcieli mnie za to wyrzucić, bo...
Że się zabrałeś tak, za toalety.
Jak to w Krakowie. Jak pierwsze, co zrobiłem, to postanowiłem toalety wyremontować. To był straszny protest. Że jak,
o tak, pamiętam jak... to dziś. A to prehistoria, nie wracamy. Krzysztofie, ostatnie pytanie, bo musimy już absolutnie kończyć. Z jakimi emocjami spoglądasz w kierunku Narodowego Starego Teatru teraz? Startuje nowa dyrekcja. To właśnie.
A przecież wiesz, no, z bardzo pozytywnymi. Ja się bardzo cieszę, to znaczy, no nie jest tak, że będę opowiadał, że poprzedni dyrektor był jakiś słaby, czy coś, nie o to chodzi, tylko
nie,
po prostu,
nie,
tak jak powiedziałem w tej rozmowie, że każda zmiana niesie ze sobą potencjał czegoś ekscytującego. I ja po pierwsze bardzo kibicuję obydwojgu dyrektorom, bo tam jest jakiś tandem. W sensie nie znam zasad tego tandemu.
A nawet tercet wręcz Dorota Semenowicz, oprócz tego, że jest Kuba Skrzywanek jako szef artystyczny, Dorota Ignatiew główna.
No, znaczy ja znam tych jakby dwóch dyrektora, głównych graczy i każdy jest inny, każdy ma swoje jakby...
No, odrębne zadania, tak.
Ja nie wiem, jakie mają zadania. Są twarzami jakiejś zmiany w myśleniu. Są też ludźmi stosunkowo przecież młodymi. No, Kuba w ogóle jest młody, nie? W sensie, no nie chcę mówić, że Dorota jest jakaś starsza, ale generalnie no, to są ludzie o potencjale, przepraszam... Przypomnę świetnego dyrektora Starego Teatru, Zygmunta Hibnera, który przecież jak został dyrektorem Starego Teatru, miał bodajże 38 lat czy coś takiego. No, znaczy, nie wyobrażam sobie, że dyrektor Starego Teatru od razu musi mieć, nie wiem, 60 parę lat i też może mieć, nie? To jakby to jest kwestia, kim jesteś, co robisz i tak dalej. Tylko tu akurat jest taka sytuacja, że są stosunkowo młodzi ludzie, którzy mają pomysły, którzy mają energię, którzy chcą... wydaje mi się, że to się temu zespołowi, temu teatrowi naprawdę należy. Jakaś taka sytuacja, bo dosyć trudnej sytuacji politycznej, skomplikowanej sytuacji takiego powolnego zachwiania i upadku, który nastąpił po dyrekcji Jana Klaty, takiej no tragedii, jaka tam się wydarzyła przecież z tą dyrekcją Marka Mikosa. I w której ten zespół się obronił, tworząc różne protezy w postaci właśnie takich obwodowych ciał, układów, rad artystycznych i takiej za wszelkiej ceny, żeby się obronić, żeby jakoś nie powielić tego losu, o którym wszyscy wiedzieliśmy, Teatru Polskiego na przykład we Wrocławiu, to się udało, ta przetrwanie, prawda, było tutaj istotne, a jednocześnie przecież ten teatr istniał, działał, dawał premiery, niektóre nawet świetne to przecież, prawda. I tak
Perseval,
dalej. Ale jakby wszyscy czuliśmy, Tak. Wszyscy odczuliśmy, że przez ostatnie lata po prostu nie było tam flagi tak zwanej. Nie? Czyli,
ale powstało kilka bardzo dobrych spektakli.
Tak, oczywiście. Myślę, też nie można źle mówić.
Historia to
tak
doceni.
Mówię, no, nie chcę absolutnie mówić źle o poprzednim dyrektorze i tak dalej. Tylko po prostu jakby w tym wszystkim takie jakieś pojawiła taki rodzaj takiego braku. My to nazywamy flagi takiej no, misyjnej, czegoś po prostu jakiegoś takiego przewodnictwa, w którym wiemy, dokąd zmierzamy, nawet jeżeli to jest w mrok jakiś, czy w nieznane, ale wiemy, że za kim zmierzamy, co robimy. I teraz wydaje mi się, że oni coś takiego mają. To znaczy oni przychodzą z tą flagą, jak w tym dowcipie angielskim, przychodzą z jakąś flagą i mówią, mamy flagę, nie? I nieważne, co tam mówią, jaki mają program i tak dalej, tylko ja usłyszałem w tych wypowiedziach już po tym konkursie, kiedy już wiadomo było, kto zostanie dyrektorem, usłyszałem właśnie, że oni mają flagę. Ja im kibicuję. Myślę,
Krzysztofie,
że nie tylko ja, no wszyscy kibicujemy.
Benjamin Bukowski też jakiś czas temu mi powiedział, że właśnie kibicuje, więc nie, ja to rozumiem.
No, Bartek Szydłowski, który jak wiemy przecież też brał udział, startował w tym konkursie, też kibicuje. Tak by, my chcemy naprawdę, my nie traktujemy tego jako, ja jak usłyszałem, jak Kuba Skrzywanek zaczął mówić, że on teraz będzie prowadził teatr międzynarodowy, a my będziemy mieć teatr narodowy, to pomyślałem sobie, że jeszcze tak rozmawiałem, pamiętam, moja pierwsza rozmowa z Dorotą, nic tu nie zdradzam, bo to nie była jakaś osobista bardzo rozmowa, jednak była coś takiego, że od razu się zgadaliśmy gdzieś tam gratulując sobie, znaczy ja jej gratulując, że przecież świetnie będziemy współpracować, bo w ogóle nie będziemy wchodzić w paradę, jesteśmy zupełnie inni, mamy inne misje, chociaż teoretycznie
nie będzie,
jesteśmy
no właśnie, nie będzie tej
dwie narodowe instytucje.
No właśnie.
Nie widzę w ogóle problemu, to znaczy w ogóle jest to uzupełnienie, to znaczy każdy ma inną funkcję w tym mieście. Stary Teatr zawsze był teatrem eksperymentu i awangardy. To coś takiego się wydarzyło w ostatnich latach, że nagle on zaczął się stawać taką jakąś narodową instytucją. To się stało za czasów dyrektora, którego wszyscy chcą zapomnieć, nie wiem czemu, był taki dyrektor, bo bardzo długo był dyrektorem, nie wymieniając nazwiska, który właśnie doprowadził do tego, że ten teatr posiada przymiotnik narodowy. Nigdy nie miał, chociaż był narodowy, to nie miał w nazwie, teraz jest to taka długa nazwa, Narodowy Stary Teatr. Nie? No po prostu zawsze Stary Teatr. W momencie, kiedy doszedł przymiotnik narodowy, to coś, wiesz, coś takiego zaczęło robić, co się dzieje z takimi...
Trzeba uważać. Teatr Słowackiego będzie zmieniał nazwę? Narodowy Teatr imienia Juliusza Słowackiego?
Nie, to jest bardzo trudne pytanie, bo wiesz, jak to jest ze zmianą tych nazw, nie? Właśnie tak, nie? Że potem się robi z tego jakiś łamaniec. Nie wiem, czy nam to jest potrzebne, wiesz. My mamy to napisane na elewacji. I to od 1893 roku.
Czyli macie to.
Tam jest gruby taki napis napisany.
Spełni, potwierdzi. I...
Ja bardziej się cieszę z tego, że udało nam się zmienić logo i że mamy logo, które jest dla mnie bardzo ważne. I naszym symbolem jest meduza, naszą tarczą jest meduza. I to jest symbol nowych czasów, a jednocześnie czasów antycznych. I to jest dla mnie ważniejsze niż jakieś przymiotniki.
Krzysztof Głuchowski, bardzo ci dziękuję. Do zobaczenia w teatrze.
Do zobaczenia w teatrze.